Witam Państwa. W początkach minionej dekady, kiedy to światem wstrząsnęły terrorystyczne zamachy na WTC, a ja współpracowałem wówczas z Polskim Radiem w Polsce, w jednej z audycji nazwałem rozprzestrzenianie się fali terroru mianem pełzającej trzeciej wojny światowej. Jakkolwiek terroryzm, a raczej to, co pierwotnie tym słowem określano, ma swoje tradycje, w czasach obecnych niewątpliwie odnotowujemy znaczące i stałe nasilanie się aktów terroru. 24 stycznia, jak wszyscy wiemy, nastąpił kolejny akt tej potworności, tym razem na moskiewskim lotnisku Domodjedowo. Dodajmy dla porządku w naszym widzeniu zjawiska, że pierwotnie akty terroru były raczej tylko aktami gwałtownej i niespodziewanej przemocy w intencji zabójstwa, zwykle jako owocu spisku, kierowane jednak na konkretnych ludzi. Bardziej więc kojarzone były z zamachami albo zabójstwami politycznymi, zwłaszcza z tymi słynnymi. Przypomnijmy chociaż zamach dokonany w czerwcu 1914 roku w Sarajewie, w wyniku którego stracili życie austriacki następca tronu Franciszek Ferdynand i jego żona Zofia. A to się stało bezpośrednią przyczyną wybuchu I wojny światowej. Zamach ten był więc niejako zapalnikiem pierwszego na taką skalę koszmaru w dziejach ludzkości. Znawcy problemu i historycy dokonują wielu rozróżnień semantycznych, czyli znaczeniowych terroru, także przez dodawanie przymiotników, przez co tworzy się nowe pojęcia typu terror państwowy, terror policyjny, terror psychologiczny, terror indywidualny i tym podobnie. Niezależnie od tego, rzecz jest w zasadzie prosta i zawsze bezpośrednio związana z pierwotnym znaczeniem tego słowa, które i w łacinie brzmiało terror, co znaczy strach, groza. Czy każdy zamach konkretnie adresowany był zarazem aktem terroru, jak ten w Sarajewie, czy inny, jak zamach na prezydenta Narutowicza, prezydentów Lincolna czy Kennedy'ego, albo na generała SS i policji dystryktu warszawskiego Kuczere, dokonany przez Armię Krajową. Pomijmy tu z konieczności czasowej szczegółowe rozróżnienia i analizy. Można poprzestać na stwierdzeniu, że takie indywidualne zamachy bywały aktami terroru raczej tylko w rozumieniu potocznym i ze względu na drastyczną formę ich dokonania, niż ze względu na istotną treść tego czegoś, co możemy nazwać uprawianiem działalności terrorystycznej. I pozostając z powyżej przywołanymi przykładami, można też powiedzieć, że zamach na Kuczerę był aktem kary i odwetu właśnie za kierowany przez tego hitlerowca niemiecki terror okupacyjno-państwowy i policyjno-wojskowy stosowany wobec ludności polskiej w czasie II wojny światowej. Zwróćmy przy tym uwagę, że zgodnie z porządkiem prawnym podziemnego państwa polskiego, a był to jedyny taki znany fenomen w historii świata, zadawanie śmierci wrogom, tym wszelkiej maści kolaborantom, odbywało się po wydaniu wyroku przez sądy podziemnej Polski. Oczywiście wyjąwszy przypadki walki bezpośredniej, walk z umundurowanymi formacjami wroga, także walki partyzanckiej. Inaczej mówiąc, zamachy konkretnie adresowane, chociaż drastyczne w formie, co zrozumiałe, były jednak legalne, posiadały ramy prawne i dotyczyły ludzi konkretnie winnych przestępstw przeciw narodowi polskiemu. Nie były więc aktami terroru. Natomiast bez wątpienia aktami terrorystycznymi, choć również odwetowymi, były słynne dwa zamachy na Café Club, dokonane podczas okupacji w Warszawie przez konspirację komunistyczną Gwardii Ludowej, adresowane niejako zbiorowo i anonimowo do winnych i niewinnych, umundurowanych i cywilów, jak leci. Tego rodzaju działań polskie państwo podziemne i AK stanowczo się wystrzegały, dając wiekopomne świadectwo i dowód zachowania podstawowych zasad etycznych, mimo wstrząsającego barbarzyństwa okupanta i zagrożenia biologicznego bytu narodu. Podziemne państwo polskie nie kierowało się haniebną zasadą odpowiedzialności zbiorowej. Jeśli jednak mielibyśmy do czynienia z zaplanowaną serią zamachów indywidualnych, na przykład na wysokich urzędników państwowych, dowódców policji czy wojska, albo na przykład wybitnych naukowców, byłaby to już działalność terrorystyczna. Wybór celów ataku nie ma bowiem wtedy niczego wspólnego z żadną czyjąś winą za coś, a jedynie ze względu na wysokość stanowiska czy rangi, albo pozycji naukowej. Podobne działania terrorystyczne pod nazwą terror indywidualny znamy z przeszłości. Znajdowały się one między innymi w programie i planie organizacji Narodnaja Wola w XIX wieku w Rosji, a jednym z jego wyników był udany zamach na cara Aleksandra II Romanowa, dokonany w 1881 roku przez Polaka Hryniewieckiego. Współcześnie jednak sytuacja pod tym względem jest jeszcze gorsza, albowiem celami ataków stają się ludzie całkowicie przypadkowi, eo ipso, tym samym całkowicie wobec autorów i mocodawców ataków niewinni. Tak więc pewna część ludzkości ponownie, i który to już raz, osiągnęła moralne dno. Innowacyjność ludzka w zakresie zła jest nieskończona i znacznie przewyższa jej innowacyjność w zakresie dobra. Jakoś przedziwnie nie potrafimy w powszechniejszej skali naśladować wielkich, pozytywnych postaci ludzkości, jak na przykład Święta Matka Teresa z Kalkuty, albo Gandhi, Jan Paweł II, czy Dalaj Lama, Janusz Korczak, Irena Sendlerowa, czy Oskar Schindler. Za to wynalazki zła, w tym terroryzmu, upowszechniają się jak pożar stepu. Dla mnie wyróżnikiem rzeczywistego terroryzmu jest mordowanie ludzi niewinnych, traktowanych jako rzeczy i jako środki do celu, a zarazem jako cele zastępcze, w przypadkach, kiedy do ataków terroru dołączają się niejako motywy zemsty. Oto skoro winien mej krzywdy obiekt X jest dla mnie niedostępny, zamorduję w zemście obiekty A, B, C, Y, Z. Nie ma też w moim rozumieniu znaczenia forma mordowania. Dla mnie terroryzm to zarówno salwy rosyjskich dział czołgowych lub innej artylerii w Groznym, jednakowo bijące w domy zamieszkane przez nieuzbrojonych Czeczenów i zasiedziałych tam rodowitych Rosjan, bez rozróżniania, jak rozstrzeliwanie przez terrorystów palestyńskich sportowców izraelskich w Monachium, czy rozwalenie hotelu w zamachu bombowym na wyspie Bali, jak mord na dzieciach dokonany przez czeczeńskich bandytów w szkole w Biesłanie, jak samoloty uderzające w WTC, czy bomba samobójcy w Moskwie, jak zamachy bombowe w Iraku, Afganistanie, Pakistanie, w Indonezji czy na Filipinach. Obserwowałem niegdyś zamkniętego na specjalnym wybiegu nieszczęsnego psa, całkowicie zdegenerowanego i zrujnowanego psychicznie przez ludzi. Pies miał niesamowite rozmiary i budził grozę samym swym widokiem. Straszliwie nienawidził wszystkich przechodzących obok ludzi, ale że byli dla niego niedostępni, wściekle kąsał potwornymi szczękami drewnianą belę, z której aż leciały wióry. Ta belka była dla niego obiektem zastępczym, do którego kierował swą nienawiść, wykazując niewątpliwą aberrację psychiczną. Psy także bowiem bywają chore psychicznie. Pies jednak jest ponadto bez winy, ponieważ z woli Boga i natury nie rozróżnia dobra i zła. A człowiek? Człowiek potrafi nawet zwierzę przysposobić do tego, by mogło być narzędziem zła. I na zasadzie kontrapunktu przytoczę zdanie wypowiedziane dawno temu przez bardzo mądrą kobietę. Są to słowa niegdyś pani premier Izraela Goldy Meir. Cytat jest luźny, bo z pamięci. Otóż powiedziała ona, że konflikt czy konflikty izraelsko-arabskie nie ustaną tak długo, jak długo kobiety arabskie bardziej będą nienawidzić Izraela niż kochać własnych synów. Po tej niezbędnej, jak sądzę, części wstępnej i teoretyczno-definicyjnej proponuję, byśmy się wspólnie zastanowili nad jedną z istotnych przyczyn współczesnego terroryzmu, niemal całkowicie lekceważoną czy też niedostrzeganą. Oczywiście istnieją całe grupy przyczyn natury socjologicznej, ekonomicznej i politycznej, które to zjawisko generują i podtrzymują. Podobnie jak guz rakowy musi być intensywnie odżywiany przez okoliczne naczynia krwionośne, nawet specjalnie i intensywniej przez tego raka pobudzane do rozwoju. Cóż za przemyślność patologii naturalnych. Otóż istnieje moim zdaniem pewna zbieżność, jaka się zaznacza w bezsilności, zarówno w walce z chorobami, czyli we współczesnej medycynie, jak i w walce z terroryzmem. Obie te dziedziny tak naprawdę koncentrują się bowiem stale, z uporem godnym naprawdę lepszej sprawy, na walce z objawami, a nie z przyczynami. I to właśnie utrzymuje je w stanie permanentnej bezsilności. Chociaż pozory pokazywane jako proces ciągły pozwalają się zachłystywać niesamowitymi, zaiste jednostkowymi osiągnięciami, zwłaszcza w dziedzinie przeszczepów i wszelkiej chirurgii. A jedna z tych przyczyn istotnych, a pomijanych, których nawet się nie myśli usuwać, leży w kulturze. I tu pewien przerywnik myślowy, nieodległy jednak od istoty problemu. O człowieku i jego kondycji, powiedzmy egzystencjalnej, a więc tak cywilizacyjnej i materialnej jak duchowej, a w tym etycznej, stanowi właśnie kultura. A jaką wagę do niej przywiązują społeczeństwa? Jaka jest ich zbiorowa, jeśli wolno tak rzec, samoświadomość w tym zakresie? Polska jest średnio, być może już średnio, rozwiniętym państwem o tysiącletnich przecież tradycjach i o wielkim dorobku kulturalnym. Dziś w naszym kraju trwa także obywatelska walka o to, by z budżetu przeznaczać na kulturę 1%. I tu pytanie, aż 1%, czy tylko chociażby 1%? A jak to jest w pozostałych krajach? W wielu zapewne lepiej, ale w większości zapewne znacznie gorzej. Zwłaszcza tam, gdzie się panoszą cywilizacyjna nędza, beznadzieja społeczna i polityczna, przemoc, ucisk, korupcja i wszelkie inne plagi. Choć obok, niekiedy niedaleko, znajduje się dobrobyt, sytość, ale zarazem panuje relatywizm i często pustka w miejscu systemu wartości duchowych. Tak czy inaczej, to, co najogólniej nazywamy kulturą, zajmuje w ujęciu syntetycznym jednak bardzo pośrednie miejsce w budżetach państw świata. Wystarczy porównać wydatki budżetów na kulturę z wydatkami na przykład na wojsko, aparaty przemocy i represji sądowo-penitencjarnej, aby jasno ujrzeć, że kultura jest raczej listkiem figowym zamiast płaszcza, czy też rodzajem kwiatka przy brudnym kożuchu wewnątrz gatunkowej ludzkiej agresji. Tymczasem tak wojna, jak terroryzm i jak przestępczość, to przecie nadal objawy takich czy innych patologii. I to na tych objawach ludzkość koncentruje, w zasadzie stale nieskutecznie, swe wysiłki. Dodajmy, że te objawy są tym bardziej niebezpieczne, iż mają potężną zdolność generowania pieniędzy, zysku, tworzenia miejsc pracy i zarobkowania itd. A chciwość jest niestety wiernym cieniem ludzkości. Ale jeśli nawet pominąć by w rozumowaniu ten element traktowany jako współprzyczyna stanu rzeczy, to pozostaje nam tylko drugi człon tej alternatywy. Głupota i ślepota, czyli ludzkość głupsza od buta. Nie obrażajmy się, proszę Państwa, niczego takiego jak zbiorowa mądrość tak naprawdę nie ma. Choć, no tak, chciałoby się, żeby istniała. A dlaczego kultura? Co w niej jest takiego ważnego, co by mogło niwelować, czy choćby osłabiać takie zjawisko, jak rozważany przez nas terroryzm? Każda kultura, a w niej rzecz jasna także religie, edukacja, tradycja, obyczaj itd., kształtuje u jednostek określony stosunek do życia. Z tym zaś, generalnie biorąc, cała ludzkość ma kłopot albo wiele kłopotu i to od zawsze. Per saldo, cywilizacja ludzka na planecie Ziemia jest niestety cywilizacją śmierci. I nie bez powodu tego sformułowania używał Jan Paweł II, dla mnie sancto subito, teraz już i od dawna święty. Jest nekrocywilizacją i w istocie, mimo starań, wielu starań, trzeba przyznać, nie odbiega od krwawej nekrocywilizacji Azteków. Tyle tylko, że z arsenału środków, a raczej form mordowania się jednych przez drugich, usunięto wyrywanie ludziom żywcem serc na ofiarę dla bogów albo palenie na stosach ludzi posądzanych o konszachty z diabłem w imię ratowania ich duszy. Treść bowiem najohydniejszych występków przeciw życiu pozostała ta sama. Jest nią zadawanie śmierci w imię pieniędzy albo racji, tym domniemań i przekonań, na przykład religijnych, lub bez racji, albo z emocji, albo z tych wszystkich powodów razem przemieszanych. Dopóki zatem nie nastąpi przebudowa paradygmatów, czyli wzorców kulturowych, w stosunku do życia i jego wartości, ta nieusunięta przyczyna stale wywoływać będzie te same w istocie skutki, jakkolwiek w różnych formach, no i z właściwą sobie innowacyjnością. Praktyka kulturowa ludzkości ogólnie biorąc charakteryzuje się pogardą dla życia, często własnego, częściej cudzego, a nierzadko każdego życia, tym także do życia zwierząt i wszelkich innych gatunków w biosferze. Nie przypadkiem w hitlerowskich Niemczech w procesie wychowawczym przyszłych członków SS praktykowano na przykład zaprzyjaźnianie się chłopca z psem, a potem niejako w ramach egzaminu chłopiec musiał psa własnoręcznie zabić. Nie bez znaczenia, proszę Państwa, pozostaje fakt, że w wielu społecznościach Bliskiego Wschodu, nie mówiąc o plugawych, zaiste sadystycznych praktykach wobec zwierząt na Dalekim Wschodzie, pozwala się, by dzieci zaprzyjaźniały się na przykład z jagniętami, barankami, kuskami, które się potem na ich oczach, nim te zwierzęta i te dzieci dorosną, zażyna. Gdybyśmy z kolei przeanalizowali języki europejskie, a wiem to od znakomitego językoznawcy świętej pamięci profesora Zdzisława Kępfa, zobaczylibyśmy, jak wiele zawartych w nich najgorszych wulgaryzmów dotyczy czego? Dotyczy macierzyństwa i płodności, a więc źródeł życia, a ponadto właśnie deprecjonuje zwierzęta, głównie wiernych od tysiącleci towarzyszy człowieka, jakimi są psy, piękne zwierzęta o złożonej, bogatej psychice. Nie sądzę, by to był przypadek. To jest wyraz skłonności naszej psychiki, miara i objaw tkwiącej głębiej przyczyny, a więc pogardy dla życia. Przykłada się do tego nieustanne propagowanie agresji, przemocy i śmierci w środkach przekazu. Znowuż w imię sensacji, czytaj, oglądalności, tak nieszczęśliwie zwanej słuchalności, czytania i kupowania, czytaj lepszych okazji dla reklamy, czytaj chciwości. Propagowanie tego w kinie, literaturze i innej sztuce, w grach komputerowych itd. Nieustanne obcowanie z audiowizualnymi i słownymi bodźcami z tego zakresu, i to niemal od najmłodszych lat, przecież musi w efekcie doprowadzać do kształtowania się choćby w podświadomości pewnych wzorców i oswajać z nimi, czynić agresję i zadawaną śmierć naturalnym niejako składnikiem rzeczywistości, a więc czymś, co się staje akceptowalne i w końcu zaakceptowane. W ten sposób dokonuje się powolne morderstwo na ludzkim duchu. Popatrzmy na rzeczywistość szkolną w wielu krajach, nawet tych najwyżej rozwiniętych, na rzeczywistość szkół tych powszechnie dostępnych, a nie tych elitarnych. To są przecież także w Polsce istne, proszę Państwa, piekła dziecięco-młodzieżowej agresji, przemocy i wszelkich występków, które już na progu życia dokonują wzajemnej degeneracji moralnej przyszłych obywateli poprzez rolę sprawców i ofiar. Oni zaś w przyszłości, ci obywatele, będą obficie zaludniać już i tak przeciążone kryminały albo szpitale psychiatryczne lub też napełniać kieszenie coraz młodniejszych psychoterapeutów. A społeczeństwa No cóż, będą musiały wydawać coraz więcej pieniędzy na aparaty policyjne, sądownictwo i budowanie więzień. Jako ludzkość sami stawiamy się w sytuacji bez wyjścia. Przykładowo, w państwie Izraela chyba od początku nie ma kary śmierci. Aby wykonać wyrok śmierci na niemieckim nazistowskim zbrodniarzu Adolfie Eichmannie, wyrok moim zdaniem jak najbardziej słuszny, przyjęto w Izraelu specjalną, jednorazową, aż ustawę. Żydzi, może zwłaszcza ci, którzy przeżyli Holokaust, słusznie mawiają, że zabić człowieka to tak, jakby zabić cały świat. Czy to jednak w jakimkolwiek stopniu uniemożliwia im samą wojnę, chociażby tę tlącą się, czyli zabijanie albo w walce bezpośredniej z Arabami, albo w drodze uderzeń odwetowych i tak dalej i tym podobnie, skoro wszelka akcja budzi reakcję, a w obliczu agresji obronne zadawanie śmierci staje się ponurą koniecznością? Tworzą się wówczas całe ciągi zdarzeń, wymykających się potem spod kontroli i przeradzają się w coś analogicznego, jak ciągi krwawych odwetów indywidualnych typu wendetty, również uwarunkowany kulturowo. Czy jest potrzebna jakaś specjalna wyobraźnia, aby uświadomić sobie, jak przerażającą zbrodnią jest przysposabiać do samobójczych ataków dzieci, podobnie jak przerabiać je na żołnierzy napastniczych formacji wojskowych lub paramilitarnych w Afryce i gdzie indziej? Gdzie jest kres degeneracji moralnej? Jakie antywartości trzeba uruchomić w ludzkim umyśle? Jaką pogardę dla życia własnego i innych ludzi trzeba wdrukować w człowieka? Jakich nadużyć doktrynalnych dokonać, aby był on gotów do samobójczego zamachu na Bogu ducha winnych i całkowicie przypadkowych ludzi? Jakie fanatyczne, emocjonalne instynkty pobudzić? Ewentualnie jakie środki naukowo-medyczne i farmakologiczne zaangażować? Jakie apogeum podłości i tchórzostwa osiągnąć, aby do tej roboty wysyłać innych, samemu nie narażając własnego życia? Czy chcę przez to powiedzieć, że wszystko można załatwić wychowaniem przez określoną kulturę? Niestety, wszystkiego w ten sposób nie załatwimy. Ułomność natury ludzkiej jest znowuż niestety nieusuwalna. Ale moglibyśmy załatwić bardzo wiele. Dlatego rozmiar odpowiedzialności tych, którzy organizują życie zbiorowe, czyli polityków, jest porażający. I najprawdopodobniej większość z nich nie zdaje sobie z tego sprawy, albo nie chce sobie sprawy zdawać. To oni bowiem, organizując życie społeczne, albo stwarzają warunki, aby doszła do głosu amoralna bestia drzemiąca w człowieku. Popatrzmy na hitleryzm, część praktyk komunizmu, polpotyzm i tym podobne. Albo stwarzają warunki, w których ta bestia ma bardzo utrudnione warunki dochodzenia do głosu. Jednym zaś z warunków dobrego, w kierunku dobra, organizowania tego życia jest kultura z edukacją. A na edukację składa się wiedza, czyli nauka i wychowanie. W nich zaś, w tych warunkach, system wartości, przede wszystkim tych fundamentalnych i ogólnoludzkich, które w skrócie można nazwać dziesięciorgiem przykazań. Jednym ze złudzeń ery socjotechniki, czy jak kto woli, satanicznej inżynierii społecznej, jest przekonanie, że oddziaływanie na tak zwane masy ludzkie to rozwiązanie najbardziej szybkie, skuteczne i przez to pożądane. Nie rozumie się lub nie chce rozumieć, że tak naprawdę liczy się oddziaływanie na indywidua ludzkie, na jednostki. A tak naprawdę jedynym kanałem trwałego wpływu na człowieka jest kultura. Podobnie złudna jest tak zwana popkultura. Wielu się wydaje, że ona oddziaływa na masy. Nie, ona tylko wykorzystuje ludzkie reakcje stadne, w tym modę i bezmyślne naśladownictwo i prawo zachowania tłumu, które formułował już na przełomie XIX i XX stulecia genialny Gustave Le Bon. Niemniej jednak i popkultura działa przez jednostkę, chociaż i niestety obrabianą, mówiąc brzydko, głównie przez tryby reakcji stadnych. Jeśli zaniechamy tworzenia w człowieku systemu wartości, do którego w różnych sytuacjach, zwłaszcza trudnych, można się odwołać, pozostaje na placu boju jedynie strach i przemoc. Człowiek powinien na przykład nie chcieć kraść czy zabijać nie dlatego, że grozi mu za to kara, ale dlatego, że nie chce, że ma on uwewnętrznione przekonanie, iż to rzecz zła i krzywdząca, niemoralna. Podobnie inne przestępstwa. Przesadzam, a pamiętają Państwo słynne niegdyś zamieszki, za mało powiedziane, raczej zawieruchy w Los Angeles i powszechne z tej okazji rabowanie sklepów przez ludzi niemal wszelkich zawodów, warstw społecznych i wiekowych? Czy jakiekolwiek nawoływanie do spokoju i zaprzestania występków coś dało? Nie. Władzą pozostały broń palna i nagi strach. Podobnie się dzieje w wielu miejscach świata i także przy okazji różnych katastrof żywiołowych. Jest to widomy, ponury egzamin z ludzkiej moralności, czyli jej braku, skrajnych zaniedbań w tej sferze. Przestępcze systemy społeczne pchały do zbrodni masy ludzkie. Terroryzm pcha do zbrodni, przynajmniej na razie, jednostki, ale tych jednostek przybywa stale. Kończąc, powiem tyle, że ta pełzająca trzecia wojna światowa pełza żrącym płomieniem w sumieniach ludzkich. Tu się ona rozgrywa i potrzebna jest, poza wszystkim innym, długotrwała, pozytywistyczna praca od podstaw, aby otwierać ludzkie sumienia na rozróżnianie dobra i zła i na dokonywane wybory. Być może jednak, że nie mam racji, że co jest, było, a co było, będzie, jak mawia Kohelet, zupełnie tak samo jak dotychczas, że nic się istotnego nie da zrobić, że człowiek, my, ludzie, jesteśmy niereformowalni. Do usłyszenia. Żegna się z Państwem Harry Duda.